Popołudnie wnet.
16.21 na naszym zegarze. To już teraz, drodzy państwo, zapowiadany gość, pan Marek Jakubiak, poseł, były poseł, przedsiębiorca, prezes partii Federacja dla Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Bardzo się cieszymy, że jest pan gościem Radia Wnet. Zaczynamy od polskiej polityki. Przed nami wybory parlamentarne. Jak pan ocenia szanse opozycji?
Szanse jakieś tam są, natomiast nie sądzę, żeby Donaldowi Tuskowi udało się przekroczyć ten sufit, który go dotknął, tych 20 paru procent. Myślał, że w ogóle tu wszyscy na kolana padną, a tu się okazuje, że nie bardzo jakoś, no jakby powiedzieć. Oni ciągle mają pretensje, między innymi też do mnie, że ja ciągle mówię, no dobrze, ale Platforma Obywatelska, ale Tusk, ale mówię, bo tak było. A ponieważ tak było, to trzeba przypominać, że nic nowego nie możemy się spodziewać, bo robić to samo, proszę państwa, czyli głosować na Tuska i oczekiwać innych rezultatów, no to przepraszam, to już nawet filozofowie mówili, że to jest skrajnie niepoczytalne działanie.
To w takim razie co z Prawem i Sprawiedliwością, bo kiedy spojrzymy sobie kilka lat wstecz i na przykład na głosy rolników, bo to była jedna z tych grup, o której socjologowie, politolodzy wypowiadali się, no jako grupa, która przeważyła de facto na zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj dużo tych głosów, no niestety, ale Zjednoczonej Prawicy odpadnie.
No parę błędów zostało po drodze popełnionych, ale ja cały czas twierdzę i rolników zdaje się, że zaczynam przekonywać faktem, są pragmatyczni ludzie, że nie popełnia błędów tylko ten, co nic nie robi. A Prawo i Sprawiedliwość ciągle tam stara się rolnikom pomóc. No, rolnicy zdaje się, że jeszcze nigdy tak dobrze nie mieli jak teraz, no, bo przecież to Kukiz 15, ale bez zgody Prawa i Sprawiedliwości to by się nie odbyło. Wprowadził ustawę o rynkach, czyli o sprzedaży bezpośredniej przez rolników. No, powiem szczerze, że dopłaty gigantyczne. No, przecież tutaj Kowalczyk się stara jak może. Sachajko z Kukiz 15 stara się jak może. Przecież to wszystko widać. Ci ludzie pracują na rzecz rolnictwa i rolników. No nie, nie przypominam sobie, żeby wcześniej ktokolwiek aż tak bardzo pracował. Chociaż Marek Sawicki jeszcze był takim, chociaż on potrafił powiedzieć, że trzeba być frajerem, żeby sprzedawać tak tanio. Przypominamy to sobie. Nie?
Dzisiaj mamy ogromny kryzys, szczególnie we wschodniej Polsce, jeżeli chodzi, spowodowany tak naprawdę sprowadzaniem zboża technicznego z Ukrainy do Polski. To miało być tak zwane zboże techniczne. Okazało się, że rynek został zaburzony, bo kilku wielkich prezesów prywatnych firm z Polski wykupiło to zboże za bezcen. No i niestety część rolników nawet nie mogła wjechać w swoje pola. Nie, po prostu nie ma żniw, bo to jest dla nich nieopłacalne. Więc tutaj niestety tych głosów, pretensji jest... No jest sporo. Tutaj są też takie głosy, że PiS niestety będzie musiał bardzo szybko dużo zrobić, aby z powrotem przyciągnąć na swoją stronę właśnie te głosy z polskiej wsi.
Nie bardzo rozumiem, w którym momencie tutaj PiS czy tam rząd zawinił, dlatego że to zboże szło, ono powinno być cechowane, to jest ono powinno być, że tak powiem...
Oclone jakoś, zaznaczone.
Tak, oznaczone powinno być, natomiast jeżeli była taka możliwość kupienia, no to przecież każdy kupi, jak jest taniej. Ja akurat korzystam ze słodu i mamy w Polsce jeden z najdroższych słodów w Europie i jakby mnie się nikt nie pyta, jakbym mógł z Ukrainy sprowadzić, to bym sprowadził słód z Ukrainy, dlatego że byłby tańszy. No to jest jakby tutaj walka rynkowa. Dzisiaj muszę powiedzieć, że niektóre gałęzie przemysłu cierpią, ale zupełnie w drugą stronę. Tak więc sądzę, że oczywiście najważniejsi są rolnicy w Polsce, jak najbardziej. Natomiast trzeba pamiętać, że Ukraina, jak się otworzą rynki, zaleje całą Europę zbożami tanimi, dlatego że tam jest dobra ziemia, tam nie trzeba jej nawozić, tam samo rośnie i trzeba tego zebrać i sprzedać. Na to muszą być rolnicy gotowi.
na to muszą być gotowi, ale to jeszcze jest osobna kwestia, tylko już ten temat zamkniemy, jaka jest kwestia własności tej ziemi na Ukrainie, bo tak naprawdę dzisiaj pomagając rzekomo ukraińskiemu rolnikowi i sprowadzając to zboże do Polski, tak naprawdę pomagamy wielkim koncernom, bo to w większości procentowo, tam nie ma takich ziem jak 50 czy 100 hektarów rolników, albo jest ich garstka, generalnie są wielkie tak naprawdę agroholdingi, wielkie koncerny z kapitałem amerykańskim, częściowo rosyjskim, dużo kapitału cypryjskiego, ale to jest temat już na razie tutaj postawmy.
Znam paru Polaków, którzy pod te parę tysięcy hektarów mają, mnie też namawiają, żebym kupił na Ukrainie ziemię. Tak więc te propozycje są, wobec Polaków również. Oni martwią się tylko brakiem organizacji, czyli jakby jest siła ludzka jest, tylko że oni po prostu oczekują, że technika zachodnia przyjdzie za Polakami, za Niemcami czy tam w ogóle i te ziemie będą dawały plony takie jak w pierwszej Rzeczpospolitej na przykład.
Panie pośle, mamy przed sobą wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. To będzie druga tak naprawdę w przeciągu 11 miesięcy wizyta amerykańskiego prezydenta w naszym kraju. Jakie szanse, bo pan też często szerzej wypowiada się na temat polityki, na temat miejsca w Polski i w Unii Europejskiej i właśnie w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej. Jaka to jest też szansa dla Polski? Co my powinniśmy na tym spotkaniu, że tak powiem kolokwialnie, ugrać?
To okno się otworzyło dla Polski na świat. Świat zauważył Polskę, a to dzięki pewnie szczerości serc Polaków, bo nikt sobie nie wyobraża takiej sytuacji, że 4 miliony ludzi rozchodzi się po mieszkaniach i wszystko jest okej. No, powiem szczerze, że tutaj wielka duma z narodowości naszej. I powiem tak, że to okno trzeba wykorzystywać i wykorzystujemy. Zdaje się, że widzą to Niemcy, Francuzi, widzą jak Polska ustami premiera czy prezydenta zaczyna przywoływać do porządku naszych zachodnich sąsiadów, bowiem na Ukrainie leje się krew ukraińska, nie tylko, bo tam przecież jest parę tysięcy tak zwanych innostrańców, czyli żołnierzy z Legionu Międzynarodowego. I proszę Państwa, korzystamy, widzę, że korzystamy, że zaczynamy liderować we współpracy Ukraińcy. Ja mam tutaj taką przyjemność rozmawiania z jednym z Ukraińców, który zamieszkał niedawno w Warszawie i mieszka niedaleko mnie i jakoś tak, żeśmy się polubili, rozmawiamy bardzo często na różne, nawet drażliwe tematy, bo chciałem sobie po prostu z nim wyjaśnić parę rzeczy na wstępie, żeby otworzyć sobie furtkę do jakichś bliższych kontaktów. I o dziwo muszę powiedzieć, że mój pogląd na relacje polsko-ukraińskie jest diametralnie inny. On jest mniej więcej w pani wieku, czyli młodziutki i jego zupełnie czegoś innego uczono. W ogóle on nie wiedział w ogóle, albo głuparznie. No, nie wiem, ciężko mi jest to, że tak powiem, przesądzić. Natomiast widziałem zdziwioną minę. Jak opowiadałem o tym, co Ukraińcy wyprawiali, to on po prostu w to nie wierzy. No po prostu w to się wierzyć nie chce. Opowiadałem mu o Powstaniu Warszawskim i udziale Ukraińców w trakcie Powstania Warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. I mówię, że to wszystko nie opowiadam ci po to, żeby się wyżyć nad tobie, tylko to wszystko opowiadam ci po to, żebyś wiedział, z jak wielkim narodem się zadajecie. Bo wszystko to, co mu opowiedziałem ze szczegółami, co powiem szczerze, wywołało u niego łzy w oczach, takiego wstydu za własny naród, powiedziałem po to, żeby zobaczył, jak wielkim narodem jest naród polski. Że w chwili, kiedy Ukraińców się morduje, my ich traktujemy jak własną rodzinę, bo tutaj, panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że nie ma innego tłumaczenia zachowania Polaków. Nie ma. To tylko w rodzinie mogą tak się ludzie zachowywać. To nie ma tam. Tu nie ma żadnych interesów. Tu nie ma. Nie ma. To jest po prostu zwyczajnie my ich traktujemy jak rodzinę. I on mi powiedział, że ostatnie badania, które oglądał na Ukrainie, ponad 88% Ukraińców, Polaków w tej chwili traktuje tak, jak my ich traktujemy.
Tak, bo to prawda, bo to, co stało się, jeżeli chodzi o tą pierwszą i kolejne też fale uchodźców, którzy przybyli do Polski, no to jest też ewenementem na taką skalę światową. To faktycznie się nie zdarza, nie było u nas ani obozów dla tych uchodźców wojennych. To tutaj pełna zgoda. Tylko takie pytanie, czy my jakoś możemy zbić na tym pewien też kapitał polityczny? Pytanie o przyszłość Polski i o przyszłość Unii Europejskiej, bo tak naprawdę to, co wydarzyło się od 24 lutego zeszłego roku i to, to, w jaki sposób też zmienia się Unia Europejska. Zobaczyliśmy pewną słabość i Niemiec, i Francji. Czy to jest jakaś karta, którą Polska mogłaby wykorzystać? Czy uważa pan, że my możemy tak naprawdę wyrosnąć na pewnego lidera tutaj w Europie Środkowej?
Ja muszę techniczne pytanie zadać. Czy mojego psa słychać?
Słychać bardzo, towarzyszy nam od początku rozmowy.
Z ruskimi ma kontakty, bo on mi zakłóca każdy program. Momencik, ja go uciszę trochę. Rudy, idź czekaj.
Dobrze, drodzy państwo, to jest radio na żywo, 16:31. Pies towarzyszył podczas tego wywiadu. Ja na szczęście wszystkie pańskie słowa słyszałam. Mam nadzieję, że słuchacze też. Ale teraz tak, teraz będzie słychać jeszcze lepiej.
Tak, on taki trochę zdziwiony, ale pewnie dalej będzie sobie chrapał, bo to kawalier, więc one mają tak jakoś skonstruowaną gardziel, że chrapią. Ale powracając do tematu. Czy w Unii Europejskiej, proszę państwa, ja... W Polsce to jeszcze nie jest modny temat, ale ja chcę wszystkim patriotom, którzy nas słuchają, a przecież tacy ludzie są słuchaczami Radia Wnet, których bardzo gorąco pozdrawiam, muszą przypomnieć sobie istotę państwowości naszej pierwszej Rzeczypospolitej i jej potęgi przez kilkaset lat. Muszą przypomnieć sobie, że Rzeczpospolita była obojga narodów, a nawet czworga narodów. Wtedy byliśmy wielcy. To była wielkie państwo republikańskie, dlatego że Rzeczpospolita to jest po polsku republika. To była pierwsza republika środkowoeuropejska. I w tym samym kierunku idziemy, bo historia się uwielbia powtarzać. Jeżeli chcemy być bezpieczni, jeżeli dziś zdamy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy jak ręka w futrynie, z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosjanie, to my musimy coś zrobić, żeby nie stracić ręki. A my nie tracimy ręki tylko wtedy, kiedy jest nas 100 milionów i jesteśmy od morza do morza.
Śledzi pan zapewne doniesienia z Ukrainy. My dzisiaj będziemy łączyć się z korespondentem z wojennym, który jest na stałe w Krematorsku, ale codziennie jeździ do Bachmutu. Stamtąd wywozi, ewakuuje jeszcze tą ludność, która została. No, sytuacja niestety jest tam dramatyczna. To znaczy tutaj mowa o setkach ofiar dziennie, także po stronie ukraińskiej, jeżeli chodzi o ukraińskich żołnierzy. No i pytanie, jak pan sądzi, jak w jakim kierunku to wszystko idzie jednak, jak ta wojna może się zakończyć. Ta pomoc jest, ale część jednak generałów, specjalistów mówi o tym, że ona jest no taka kropelkowa, że wciąż jest za mała, że jeżeli nie będzie jakichś konkretów i to konkretów dużo większych, no to po prostu Ukraińcy sobie nie poradzą.
Ukraińcy spotykają się z techniką Kutuzowa jeszcze, takiej teorii wojennej, walca ogniowego i walca ludzkiego. I dziś, proszę państwa, był dla Rosjan chyba najtragiczniejszy dzień od wielu miesięcy, dlatego że dzisiaj pod Bachmutem zginęło ich ponad 1300 i stracili 30 wozów bojowych. To się po prostu normalnie nie zdarza. A więc tam wagnerowców, tych różnych bandytów wypuszczonych z więzień, po prostu traktuje się ich jak żywe tarcze. No, to jest taka rozwiedka w boju, to się po rosyjsku nazywa. To chodzi o to, że oni po prostu już nie wiedzą, kto jest przed nimi, no to trzeba teraz wypuścić z 1000 ludzi i zobaczyć kto. A może przejdą, może nie przejdą. Mięso armatnie. Tylko tyle, że ich już zginęło ponad 130 tysięcy. A 300 właśnie nowych nadjeżdża. I tak jak pod Stalingradem Niemcy wspominają, że lufy im się wyginały z rozgrzania, a oni szli, Rosjanie, i szli, i szli. I 2 miliony ofiar, proszę państwa, pod Stalingradem, a oni dzisiaj mówią, że to jest wielkie zwycięstwo. No nie, to jest ten walec mięsa ludzkiego. Dziś jeszcze bardziej, że tak powiem, jesteśmy bardziej techniczni, czyli już tam nie ma szabel, nie ma bezpośredniego aż tak bardzo kontaktu, ale jednak coś się stało. Amerykanie się bardzo zdenerwowali faktem, że Rosjanie coś knują. Amerykanie chyba wiedzą, co oni knują, ponieważ wyposażają w dalekiego zasięgu, średniego zasięgu, przepraszam, rakiety Ukraińców. Ukraińcy się bardzo szybko uczą. Zaraz się przesiądą w nowe czołgi. Kraby opanowali w ciągu miesiąca dosłownie, więc nie widzę powodu. No, chcę wytłumaczyć tylko, że technika wojskowa nie idzie w kierunku skomplikowania, tylko właśnie to jest technika dla idioty tak zwanego. Czyli inaczej mówiąc, tak jest technika w czołgu wybudowana, żeby nie trzeba było myśleć, tylko intuicyjnie działać. To znaczy, że trzeba mieć wiedzę co do balistyki pocisku, ale już nie trzeba mierzyć, dlatego że ten czołg już sam sobie praktycznie cele i celowniki dzisiaj same tory lotów wyznaczają i za każdym razem 100% pewność trafienia. To Ukraińcy łykną jak 2 dodać 2. Myślę, że ciężej byłoby operatorowi Leoparda nauczyć się jeździć T-72 niż odwrotnie.
To tylko jedno takie pytanie, trochę szersze spojrzenie jednak na tę pomoc, która płynie ze Stanów Zjednoczonych. Jest taka teoria, która mówi o tym, że Stany Zjednoczone chcą osłabić Rosję, ale osłabić w sposób kontrolowany i że tak naprawdę poprzez tą wojnę, która dzieje się obecnie rękoma jakby Ukraińców, to może trwać jeszcze wiele, wiele miesięcy, dlatego że Amerykanie nie zaryzykują. Właśnie mamy cały czas przecież groźby z Rosji, to nadal jest mocarstwo atomowe. Nie zaryzykują tego, żeby mieć bardzo duży konflikt tutaj u nas, teraz w Europie, bo jednak oni swoje główne interesy mają gdzie indziej. Mają kwestię Tajwanu, mają u Chiny i że dlatego ta pomoc jednak jest dużo mniejsza, bo nawet jak słyszymy, że 31 Abramsów, w porządku, to jest bardzo dużo, ale tak naprawdę oni mają setki tych czołgów i mogliby wysłać zdecydowanie więcej.
Teoria... Panie redaktor, to już technika. Abrams jest trochę inaczej skonstruowany niż Leopard. I Leopardów jest 2600 i to w Europie. I jeżeli będzie trzeba, to kolejne bataliony państwa pozbędą się Leopardów na rzecz Ukrainy. Jeżeli chodzi o Abramsy, ja nie wiem, nie zdaję sobie, jakby to powiedzieć, Abrams jest taką tajną bronią Stanów Zjednoczonych. Oni nie wszyscy sprzedają. Nie wszystkim sprzedają. Egiptowi sprzedali. Nawet Izraelowi tego nie chcieli sprzedać. I muszę pani powiedzieć, że to, że oni Polakom sprzedali Abramsy jako pierwszemu krajowi w Europie, to był objaw zaufania. Dziś wydaje się, że to jest taki bilet do kina. Natomiast nie wierzę w to, w te wszystkie teorie, które mówią, że Amerykanie tak by chcieli, a nie chcieli. Nie, nie, nie. Jak ktoś kupuje w ringu bokserowi rękawice, to nie po to, żeby on tym paradował, tylko walił wroga. To samo się dzieje tutaj. Nie ma czegoś takiego. Tam jest śmierć i życie. Tam jest słońce albo noc. Tam jest po prostu binarne działanie wprost. Tam nikt nie będzie ryzykował życia bez sensu. Więc albo śmierć, albo życie. Ukraina walczy o własne życie i tutaj nikt nie może udawać, że może trochę walczcie. Nie, nie, nie. Nie tędy droga. Tam jest śmierć i życie. Nie ma innego rozwiązania.
I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Radia Wnet był pan Marek Jakubiak, przedsiębiorca, były poseł, a także prezes Federacji dla Rzeczpospolitej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.